Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn-Pertyński
i Bartosz Ławski.
Dzień dobry.
No skoro tak twierdzisz.
No twierdzę.
Słuchaj, leje, jest naprawdę nieprzyjemnie.
Jesiennie
mówisz,
się
zrobiło. Że jest dzień dobry, kiedy jeszcze
dzień
w dodatku
dobry.
Nie lubię samochodu, którym tu do ciebie
Bo musimy przede wszystkim przeprosić za długą przerwę, ale warto było.
Czekaj, jak to było? Wczoraj nie śpiewałem, bo byłem chory,
bo byłem
mam zwolnienie.
Chory. No ale nie byliśmy chorzy, tylko ty byłeś za wielkim murem.
No bez przesady, no.
Ale jedwabnym szlakiem.
Ale w Chinach byłem rzeczywiście, a za wielkim murem to chyba tylko w tym sensie, że kontrola jest totalna, paszport wszędzie, wchodzenie gdziekolwiek prawie, że no nie no, do centrów handlowych wchodzi się bez sprawdzania. Ale
tam nadzór kamer
każdy
jest.
Rodzaj, tak, każdy rodzaj jakiegokolwiek centrum komunikacyjnego, dworzec, nie dworzec, lotnisko, to no, wejście na lotnisko na przykład wymaga siedmiokrotnego wylegitymowania się.
Tak, od wlotu?
Ja mówię o wejściu na lotnisko.
Aha. Do budynku?
Tak. Do na dworzec kolejowy tylko 4 razy.
Aha.
Ale prześwietlanie bagażu i człowieka i tak jest.
Jak pociągiem jedziesz?
Tak.
Aha.
Ale za to jechałem bullet trainem, czyli chwilami było 310 km na godzinę. I wyobraź sobie, że najwyraźniej nie wszystko jest budowane z chinezjum, bo poziom jakościowy rzeczy, które tam widziałem, wykracza zdecydowanie ponad to, do czego nie tylko jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, ale również w Europie.
Słuchaj, jeśli chodzi o poziom jakościowy, to tak, pogadamy o samochodzie o dosyć takiej niespotykanej i dziwnej nazwie, mianowicie Jayku.
A to Tymów, bo ja tym jeździłem tylko pół godziny.
A ja zrobiłem...
Plus dwa razy po 5 minut w Chinach.
No.
Ale to innym już Jayku.
No właśnie.
Jeździłem jeszcze innymi.
No więc właśnie, bo tak. I ja zrobiłem prawie 1000 km Jayku 7, czyli tym, który jest
w Polsce oferowany.
W Polsce sprzedawany.
Ile on kosztuje? 130 tysięcy?
Jako Ośka, czyli z przednim napędem. Natomiast AWD kosztuje 158 tysięcy.
Aha.
I ja jeździłem AWD, natomiast tak, Jayku będzie mieć hybrydę plug-in już niedługo.
Mhm.
I Omoda też
to
będzie...
To tym już jeździłem z tą hybrydą plug-in.
No właśnie.
Omodą hybrydą plug-in też jeździłem.
Tak, bo i to jest zupełnie jakiś nowy model, większy. To jest
no 9. Jeszcze dziewiątką jeździłem, tak, ale siódemką, piątką z hybrydą też jeździłem.
I szykują też Jayku 8, też taki większy.
Też tak, z tą samą hybrydą i jest kapitalnie, naprawdę.
Ale no właśnie, dobrze, bo teraz tak. Jayku, które jest u nas oferowane, niezależnie od tego, czy to ośka, czy czteronapęd, ma silnik 1.6 147 koni.
Ten sam, co w Omodzie.
Ten sam, co Omoda. Natomiast...
Czyli ten spełniający absolutnie wszystkie
europejskie...
Wszystkie
normy, tak, ma system start-stop, no nie ma układu miękkiej hybrydy, ale będzie właśnie plug-in dostępny.
Tak, ale ja tutaj nie bez kozery podkreślam, że spełnia wszystkie europejskie normy, bo generalnie dwie firmy chińskie, które weszły na polski rynek, czyli firmy Chery, a więc Omoda i Jayku, bo to się wymawia Jayku, a nie Jayku. Przesłuchiwaliśmy naszych chińskich gospodarzy na temat wymowy różnych rzeczy, po czym to oczywiście zapomnieliśmy momentalnie, bo chwilami wymowa zakrawa, a nawet zakrawa. W każdym razie...
Ale czekaj, bo w Polsce i tak wszyscy mówią jajco, więc...
No więc nie ma z tym problemu. W każdym razie zmierzam do tego, że BYD, Build Your Dreams, nazwij to jak chcesz, czyli produkujący w tej chwili albo najwięcej, sprzedający albo najwięcej na świecie, albo minimalnie ustępujący Toyocie koncern oraz Chery, czyli Omoda oraz Jayku.
I nie tylko, bo oni mają wiele marek.
Tak, tak,
też.
Ale te dwa wprowadzają na europejski rynek. Tylko te dwie grupy przeprowadziły pełną homologację swoich samochodów na europejskim rynku.
MG nie ma?
MG nie ma, Forthing nie ma.
Beijing nie
Beijing
ma.
Nie ma.
Znaczy Forthing i Beijing są w trakcie.
Tak twierdzisz?
Oni tak twierdzą.
Oni tak twierdzą. No to ja jestem bardzo ciekawy efektów, bo
też
przyjechałem Forthingiem właśnie, który z elementów wymaganych przez Unię Europejską jako standardowe wyposażenie ma ABS.
A z kolei Jacku
ma jajco wszystko.
Ma wszystko i to bardziej nerwowe nawet niż...
No ale to mówisz o Jacku, które dopiero co wprowadzono i jeszcze nie, Chińczycy nie zebrali opinii, tak jak to było z Omodą, która... Kiedy pierwszy raz się nią jeździło...
Tą przedliftową jeszcze.
Tak, miała mnóstwo za uszami, a po tym jak napisaliśmy raporty wskazujące na działanie układu kierowniczego, działanie systemu centrowania na pasie i inne takie, to po 2 miesiącach samochód przyszedł idealny.
I ja właśnie jestem w trakcie pisania takiego raportu
dla
centrali. Tak.
Ale ty dla Jake'u
tak,
tym razem.
Tak, tak.
No ale... to po prostu pamiętaj o tym, że oni reagują niewiarygodnie
szybko. Wiem i właśnie dlatego to jest rzecz...
Jako wyjątkowo upierdliwy starzec będziesz szczególarzem.
Jestem, ale na, że tak powiem, wyraźne polecenie.
Naprawdę cię trzeba do tego polecać?
To znaczy po prostu powiedziano mi tak, nawet jeżeli coś ci się wydaje głupotą, to masz o tym napisać.
No, też tak usłyszałem, napisałem raport i potem się okazało, że tip-top wszystko, tak, co napisałem, zostało potraktowane
ale
bardzo poważnie.
Słuchaj, za chwilę... opowiesz o tym, jak się jeździło tym pluginem, bo tak, egzemplarz Jake'u plugina jest jeden w Polsce. Mhm. Oni go prawdopodobnie zarejestrują, ale to też jeszcze nie jest jakby docelowy wariant.
Tak, bo mają z nim straszny problem, on nie spełnia żadnych norm w przeciwieństwie do tych już zarejestrowanych samochodów.
Mhm.
Ponieważ to jest samochód bezpośrednio przeflancowany z Chin bez żadnych
dopieszczeń. Jako pokazówka.
To jest pokazówka,
on był,
tak.
Po prostu.
Ale nawet jeździć tym nie można było.
Jedna rzecz, która mi... Nie, on stoi u dealera, wiesz co, oni nawet jak go zarejestrują, to powiedzieli, że niekoniecznie go dadzą do jeżdżenia, bo już po prostu w przyszłym roku będzie ten...
docelowy.
Ostateczny, docelowy i wtedy tak. Natomiast powiem ci tak, że no już różnymi tymi chińskimi samochodami jeździliśmy.
No.
I to Jake'u zrobiło na mnie najlepsze wrażenie.
Mhm.
Tam jest uwag krytycznych, rzeczywiście niewiele. Natomiast to jest auto, które ma sporo genialnych patentów.
Mów.
No na przykład... Przede wszystkim tak, Jake'u jest o tyle charakterystyczne, że tam jest taki wielki pionowy ekran, taki
tak,
jak nie wiem w czym.
W Volkswagenach.
No,
albo jeszcze lepiej w Fordach.
W Fordach, tak, jak w tym Mustangu elektrycznym. On oczywiście ma swoje wady.
No.
Jeśli chodzi o, nie wiem, tamtę pozycję startową i tak dalej, parę rzeczy można by było zrobić lepiej. Natomiast jako ogromny, to jest chyba 15 cali przekątna, no więc to jak porządny laptop.
Tak.
Ma, tak, fabryczną nawigację, bardzo dobrze działającą. I to nie jest Google, to nie wiem, czy to jest pewnie jakiś TomTom czy coś innego, ale naprawdę bardzo fajnie działa. Android Auto łączy się w sekundę bezprzewodowo. No i jak na ten wielki ekran się wywali, wiesz, ten Android Auto,
no
to po prostu powiem ci, że to rzeczywiście robi wrażenie.
Owszem.
Dalej. System kamer to jest 360 stopni, ale żeby było jeszcze śmieszniej, możesz, tam jest ta animacja taka jak w Range Roverach, że wiesz, samochodzik...
Tak. Przezroczysty przód możesz zrobić.
Cały samochodzik możesz zrobić taki półprzezroczysty albo nawet tak no prawie całkiem przezroczysty i wtedy nawet widzisz, czy masz pod spodem dziurę, wiesz.
No to jest fajne.
To działa absolutnie genialnie. Plus... Ja nie mówię o wykończeniu wnętrza, o użytych materiałach, ponieważ są rzeczywiście... No, to jest klasa.
Tak. To jest szokujące, że w chińskich samochodach wykończenie wnętrza jest lepsze niż w europejskich.
Tak.
Materiałowo przynajmniej.
Materiałowo, ale też jeśli chodzi o jakość, nazwijmy to, końcowego montażu.
No.
Nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy.
A no właśnie.
Wszystko jest bardzo fajne fotele na to Jake'u.
No.
Jake'u ma bardzo fajne fotele. Dla mnie tylko mogłoby być troszeczkę inaczej wyprofilowane oparcie w górnej części.
No.
Takie wiesz, ale to już jest właśnie z cyklu nitpicking.
Ale to w cyklu nitpicking również to piszesz, ponieważ ja na przykład natychmiast po jazdach w Chinach musiałem zdać raport na temat samochodów, którymi tam jeździłem przy fabrycznym placu manewrowym. I panowie Chińczycy robili notatki, jak na tych filmikach z
dawnych salonów samochodowych.
Nie, proszę pana, jak na obecnych filmikach z Korei? Kim Jong-unem. Tak. Ci oficerowie, którym...
Udzielałeś wskazówek na miejscu?
Udzielałem wskazówek na miejscu. Nie, więc oni przyjmują bez problemu do wiadomości, że na przykład Europejczycy są ciut inaczej zbudowani niż oni, a w związku z tym ergonomia stosowana w ich samochodach musi być trochę bardziej regulowalna.
Trzeba by im kazać zrobić auto na amerykański rynek i wtedy te fotele zapewne byłyby jeszcze większe i wygodniejsze.
To nawet nie chodzi o wygodę i wielkość foteli, tylko o regulację położenia kierownicy.
No za mały zakres mają wszystkie Chińczyki.
Możliwość opuszczenia niżej siedziska fotela.
Ale wiesz co, jeżeli chodzi o to, to akurat na przykład w Jake'u to... No, ewentualnie ta kołyska by się przydała, żeby...
Ale troszkę... poza tym w Jake'u już się siedzi bardzo dobrze, w Omodzie wręcz
czekaj,
świetnie.
Czekaj, wiesz dlaczego wydawałoby się, że ten fotel rzeczywiście mógłby się opuścić trochę niżej, ale z drugiej strony dzięki temu z tyłu jest
mnóstwo miejsca na stopy.
Mnóstwo miejsca na stopy, bo tak. Możesz je spokojnie wsunąć pod...
Tak, a ja to podkreślam przy każdej okazji, że komfort podróżowania z tyłu w mniejszym stopniu zależy od ilości miejsca na kolana, a w większym od ilości miejsca na stopy.
Bo jak fotel jest, wiesz, na samej podłodze i nie masz gdzie tych stóp wsunąć, to kolana i tak musisz pod brodę.
I tak musisz pod brodę i jeszcze wykręcając stopy na boki, co jest wybitnie niewygodne.
Ale teraz uważaj. To Jake'u czteronapędowe, samochód nowy, więc wiadomo, że no... jeszcze musisz się liczyć z tym, że zużycie jest troszeczkę większe. Przegoniony po mieście, po drodze krajowej, po ekspresówce, po autostradzie. Średnie zużycie wyszło 8,5 litra, jak u Feliniego. I ja twierdzę, że gdybym na przykład, nie wiem, ja ten samochód od nowości, jak to się ładnie mówi, wjeżdżał, tak, do te 1500, tam pierwsza wymiana oleju, to jestem w stanie takim samochodem bez żadnego wysiłku zejść poniżej 8. A tą ośką, przednią napędówką,
pewnie
uważam, że 7.
Litr byś dał,
że 7 spokojnie i to już i jest sensowne, bo to nie jest małe auto.
No nie, i jeszcze mówisz o tym napędzie na tył, a tu na cztery łapy, a mówimy tutaj o prawdziwym napędzie na cztery
tak,
łapy.
Tam skrzynia rozdzielcza jest na...
Przy tylnej osi właśnie.
Na tylnym moście i w związku z tym wał się kręci
cały
czas.
Wał się kręci cały czas i tam naprawdę jest czym obracać i to swoje w paliwie odbiera.
Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że on ma jakieś tam te tryby offroadowe na piasek, na błoto.
No to ja jest elektronika, to
ja
oczywiste.
Tego nawet nie tykałem, bo 98% tych samochodów nigdy nie zjedzie z asfaltu.
No to jest jasne.
To jest, wiesz, w związku z tym jakby tutaj nie dotykałem tego. Natomiast nawet w zwykłym trybie takim normal, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten tył dołącza się przepięknie.
No ja w ogóle tego nie zauważyłem, więc uważam, że tak.
No. Trudno się nie zgodzić.
Trudno się nie zgodzić. Tak.
Wiesz co? Generalnie to, gdyby nie to, że rzeczywiście no 147 koni to już trochę przymało i sprinterem to on nie jest.
No.
Tam jest siedmiobiegowa dwusprzęgłówka i oni przyznają, że to jest getrak ten taki, wiesz. W związku z tym, no na przykład kickdown przy wyprzedzaniu powoduje redukcję z siódemki do trójki.
Proszę, kto bogatemu zabroni.
Tak, ale dzięki temu...
Ale przynajmniej o tym wiesz, a ja tutaj w tym Fortingu, którym przyjechałem, nie mam zielonego pojęcia, co zrobi skrzynia i co zrobi silnik, ponieważ one się razem zachowują tak, jak w początkach elektronicznego wtrysku, elektronicznego sterowania przepustnicą i elektronicznego sterowania skrzynią.
Czyli to po prostu jest, nie wiem, no to też jest... To jest egzemplarz już z tych oferowanych w Polsce.
Tak,
ale
tak,
na tej jednostkowej homologacji.
Tak, za 130 tysięcy złotych z silnikiem 1.5 turbo z wtryskiem bezpośrednim z Mitsubishi, tak. Nawet wytropiłem, który to jest silnik. To jest wyjściowa wersja silnika, który pracował, był zatrudniany przez Mitsubishi w modelu Eclipse Cross. Tylko że w Eclipse Cross, IMIEW to się nazywało, tym systemem zmiennych faz rozrządu i tak dalej. Tylko że w Eclipse Crossie on miał 163 konie i był seryjnie łączony ze skrzynią bezstopniową.
Tak, tam było CVT, pamiętam.
I on spełniał z dużym trudem bazowe Euro 6. Dlatego przestał być produkowany już w 17-18 roku.
Tu jest.
A tutaj jest,
jest wpisane.
Tak, jest wpisane, że to jest Euro 6, ale obawiam się, że jest to dokładnie to samo Euro 6. Podniesiono mu moc do 177. Podniesiono mu moment obrotowy z 250 do 260-270 Nm. A dwusprzęgłówka tutaj. Z opisu i przełożeń wynika, że została przeszczepiona ze starych, początkowych dwusprzęgłówek Kia.
Ale to już jest siedmiobiegowa, to DCT było sześciobiegowe w czasach, kiedy...
Mówię wczesne, ponieważ koncern Dongfeng, do którego należy Forting, współpracuje dosyć blisko z koreańskimi producentami samochodów, produkując dla nich różne graty lub wręcz montując samochody.
No to,
co zresztą w przypadku chińskich producentów jest normalne. Stąd w tylu samochodach chińskich znajdujemy elementy z starszych modeli Mercedesa.
Na przykład tak.
I tak dalej.
A widzisz, ale z kolei Jayku jako takie... powiem ci, że nie znajdziesz tam żadnego obcego elementu. Nic. No nie ma tam z innej marki, nic tam nie ma.
Mam zaraz po powrocie z następnej długiej wyprawy, bo w sobotę lecę do Nowej Zelandii, mam dostać Jacku w Polsce do testowania, no to ja cię sprawdzę.
Moim zdaniem nie, a naprawdę zrobiłem tym samochodem sporo i powiem
no
ci...
No i jesteś szczególasz i upierdliwiec, okej.
Powiem ci tak, gdybym w tej chwili nie jeździłem jeszcze tym nowym hybrydowym MG.
No.
HS-em. Mhm. Ale forcingiem z kolei ja jeździłem tylko pół godziny. Beijingami oboma jeździłem dosyć długo. Czego on mordę drze?
Już wyłączyłem, przestał drzeć.
Dobrze.
Benzyny chcę.
A już wszystko zjarałeś?
Tak.
A no widzisz, to Jayku nie. Ja mimo wszystko uważam, że jak oni wejdą z hybrydami, to ten ostatni problem, czyli paliwożerność, się skończy.
No więc ja jeździłem hybrydą, pełną hybrydą plug-in BYD w Polsce, co przedstawiłem na filmie.
I nie byłeś zachwycony.
No, to było po prostu bardzo dobre, ale nie zachwycające.
Ale w Chinach jeździłeś o modą.
W Chinach jeździłem o modą 9, czyli tą topową, tą menedżerską, suwową
będzie,
oczywiście.
Będzie u nas.
Która u nas ma kosztować około 200 tysięcy złotych, mając absolutnie pełne wyposażenie, 300 koni i około 660 Nm.
No, z plugina nietrudno.
Z plugina nietrudno, ale... co w pluginie jest rzadkie, on ma autentyczny zasięg minimum 120 km na samym prądzie.
Bo tam jest 18, zdaje się, kWh baterii.
Tam jest 18,5 kWh baterii. A co za tym
i możliwość szybkiego ładowania.
I możliwość właśnie szybkiego ładowania na prądzie stałym. Co w przypadku hybryd plug-in
jest
znamy
rzadkie.
W czterech modelach?
Trzech. Nie, cztery.
No jedno Mitsubishi, dwa Mercedesy.
No.
Coś jeszcze było. No w każdym razie
no,
nie
tak,
więcej.
Volvo nie ma. Czekaj. A te nowe Volkswagenowskie.
No więc właśnie o tym, to mi się gdzieś tam w głowie
ten
pęka.
Nowy Super IV chyba.
Bardzo możliwe. W każdym razie jest to wciąż ogromna rzadkość.
Mhm.
I w związku z tym, tym bardziej jest to samochód, który robi wrażenie piorunujące, bo jeżeli samochód będzie ładowany, a przy szybkiej możliwości szybkiego ładowania...
No to jest łatwiej dużo.
To jest przy każdym
pod warunkiem, okazji, że możesz.
Tak, że możesz, to ten silnik spalinowy będzie się odpalał raz w tygodniu.
Tak, i ale nawet dobrze, ale... powiedzmy prawdę, nie wszyscy, znaczy większość ludzi pluginy ładuje rzadko.
Owszem,
ale jak on się zachowuje jako zwykła hybryda?
Jako zwykła hybryda on się zachowuje, no uderzyłeś w miętkie. Proszę pana, ponieważ tam można wybrać tryb hybrydowy,
no.
Można wybrać tryb do ładowania,
no
ale
nie, no.
I można sobie ustawić oczywiście poziom rozładowania baterii,
oszczędzaniem,
do
którego,
tak. Natomiast praktycznie nie istnieje coś takiego, co my wymuszamy na dostępnych w Europie pluginach typu, hybrydach typu plug-in. Bo oprogramowanie tego systemu w OMODzie jest wyraźnie nastawione na to, że skoro mamy tyle prądu,
to go używajmy.
To go używajmy, ale nie ma z kolei tego, co tak strasznie nas wkurza w pluginach w Europie, czyli za wszelką cenę trzymamy się tego prądu i wyjeździmy go do samego końca, żeby nie wiem co, a potem samochód,
jest
który ma palić 1,5 litra, pali 12.
No, czyli jest możliwość zarządzania.
Jest możliwość zarządzania na tyle fajna,
a widzisz,
że jeżeli oni na rynku chińskim twierdzą, że bo parametry na Europę jeszcze nie zostały podane, no tym bardziej, że auto pewnie jeszcze musi przejść cały cykl homologacyjny, prawda?
Jest tak, podobno jest w trakcie właśnie między innymi dlatego,
no bo w marcu już ma być
tego jedynego plugina nie chcieli dać.
Tak, ale to mówisz o Jacku, ja mówię o modzie. No,
a to jest to samo,
to jest
ta sama jednostka.
Tak, ten sam zespół napędowy. W każdym razie, jeżeli oni na rynek chiński podają zużycie paliwa średnie 2,2, na Europę nastawiają się na poniżej 2 litrów.
No bo to WLTP, no to wiadomo.
No wiadomo, że chodzi o WLTP, natomiast z tego mojego krótkiego, w sumie niespełna 20-minutowego jeżdżenia tym samochodem...
A, to trudno coś więcej powiedzieć.
Ale w warunkach, w których samochód dostawał potężnie po tyłku, bo to były bardzo ostre przyspieszenia, ostre hamowania, kawałki spokojnej jazdy, słuchaj, bez najmniejszego problemu miałem poniżej 2 litrów.
Ale z doładowaniem, z prądem, czy...?
Nie, no na wyjściu samochód był naładowany w 78%.
No to przy takiej baterii...
No więc właśnie o to chodzi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że użytkownicy pluginów, w tym my, bardzo rzadko je doładowują, ale jakby ci to powiedzieć, jeżeli masz samochód o tak olbrzymiej pojemności baterii i masz możliwość naładowania tej olbrzymiej baterii w ciągu kilku minut dosłownie.
No, jak masz szybką ładowarkę, tam jest łącze CCS.
Wiesz, ja przyznaję się bez bicia, jak jeżdżę czy elektrykami, czy hybrydami plug-in, to za każdym razem, jak idę na zakupy do swojego osiedlowego salonu w Auchan,
to podłączam
się pod 50 i nigdy, pomijając sytuację, w której ta ładowarka jest zajęta albo nie działa, co też się zdarza.
To się zdarza.
Tak, Greenway wręcz zna już mój numer telefonu i jak ja do nich dzwonię, to zwykle pan odpowiada.
O, dzień dobry panu.
Dzień dobry panie Maćku, co resetujemy?
Nie, no ale, ja też
ale wracając do meritum. Wchodzę na zakupy, które mi zajmują zwykle około 40 minut, no takie typowe. Mhm.
I z kolejką do kasy.
Z kolejką do kasy. Tak. I jeżeli samochód przez te 40 minut był podłączony do 50-kilowatowej, czyli bez szaleństwa...
To spokojnie do 80%.
To spokojnie do 80% w przypadku takiej hybrydy plug-in od praktycznie zera.
No to ja tak samo... wiesz co, ja też staram się plug-iny ładować. Staram się je ładować, bo uważam, że po to je wymyślono.
Nie, no dobra, no ja miałem teraz w długim teście hybrydę plug-in Mazdy.
I no, też to jest,
ale to jest zupełnie inna historia, inna bajka, to przy okazji. Natomiast rzeczywiście, jeżeli gdybym został użytkownikiem na dłużej takiej Omody 9 właśnie plug-in hybrid, notabene z napędem wirtualnym 4x4, czyli dodatkowy silnik jest na tyle,
no.
To się zachowuje po prostu jak czteronapędowy elektryk. Bo, i tu jest bardzo istotna rzecz, mianowicie to jest hybryda szeregowo równoległa ze znaczącą preferencją szeregowości.
Aha, czyli podładowywanie.
Ale z ogromną elastycznością w podejściu do pracy silnika spalinowego w ogóle.
No.
Czyli on może naprawdę, tak jak to jest dzisiaj, praktycznie tylko ciągle w Toyocie, aha, kiedy mamy plug-ina, on może robić wszystko w dowolnym momencie, jeżeli kierowca nie próbuje ingerować w działanie, to przynajmniej to oprogramowanie, z którym ja miałem do czynienia, powoduje, że rzeczywiście to wszystko razem działa w optymalny sposób.
Pytanie, co oni wprowadzą do Europy, czy europejskości...
Czy oprogramowanie na Europę
nie
będzie takie
właśnie,
samo?
Będzie takie samo. Czy to nie będzie znowu wymuszenia tego korzystania z prądu?
Za wszelką cenę.
Za wszelką cenę, na czym cierpią pluginy i volkswagenowskie, i volwowskie.
Myślę, że w przypadku samochodu z tak ogromną baterią obejście idiotyzmów związanych z WLTP będzie o wiele łatwiejsze.
Znaczy wiesz, ja ci coś powiem. Ja sam pluginami, jak je starannie ładowałem, uzyskiwałem 2,5, 2,7.
Tak, ja znam to doskonale. Tak. Nawet poniżej 2 litrów jest to
no,
możliwe.
To, tak, no.
Niemożliwe jest to w przypadku, nie wiem, Volvo z zespołem napędowym T8.
No nie, no bo to jest...
Bo jeżeli coś ma 440 koni teoretycznie, to przynajmniej człowiek chce to wykorzystywać,
znaczy,
nie?
Wiesz co, ja ci powiem tak, no ja akurat tymi T8 jeździłem tak samo jak wszystkimi innymi. I
doładowywałeś?
Doładowywałem i to też tam mniej więcej... było, no nie wiem, no jak rzeczywiście bardzo dużo prądu zużywałem,
no,
i jeździłem praktycznie prawie na samym prądzie, to ten spalinowy tam jest tak zrobione, że rzeczywiście 100 km przejedziesz.
Tak.
I spalinowy się wtedy w ogóle nie włącza.
No dobrze, ale tam jest to zrobione w taki sposób, że jeżeli chcesz jeździć na prądzie, to z parametrów wyjściowych z 440 koni masz tak naprawdę około 150.
Ale to i więcej w mieście ci nie potrzeba, jak wokół komina się kręcisz.
No dobrze, ale odjechać spod świateł czasem byś chciał ostrzej.
No to wtedy spalinowy się włącza i stąd
a widzisz,
2,5.
A widzisz, a chińskie podejście jest na przykład takie, że do prędkości miejskiej, do 50-55 km na godzinę.
W ogóle nic?
Jak nawet wsadzisz pedał w podłogę, to on idzie elektrycznie.
Elektrycznie, no i to lepiej idzie, no bo
a masz 600 newtonometrów.
No bo to momentem idzie jak elektryk, słuchaj.
Powyżej dołącza się rzeczywiście już idzie wszystko. Wtedy silnik benzynowy
wiesz,
turbo się włącza w napęd.
No tak, no to wtedy jasne, ale wiesz co?
No ale to jest all hands on deck, wszystkie ręce na pokład, to autostrada, wtedy, tak?
Znaczy słuchaj, to jest tak jak się mówi, przecież nawet te 440 koni to jest właśnie maksimum.
No.
Wiesz co, poczekajmy tych kilka miesięcy.
Zobaczmy, poczekajmy co oni zdołają przeprowadzić przez europejską homologację.
Jak położymy nasze łapki...
Tak.
Na tych hybrydach, bo Forcing, który ma w tej chwili, nawet nie ma systemu start-stop,
tak.
Ale w przyszłym roku też właśnie gdzieś na wiosnę już będą hybrydy i to zdaje się będą zwykłe hybrydy w heavy.
No zobaczymy.
Słuchaj, powiem ci tak, jeżeli oni utrzymają jakość użytych materiałów,
tak.
Jeżeli oni utrzymają to wyposażenie kompletne i do tego dołożą hybrydy, a ceny...
Ale mówisz o Forcingu, czy
mówię o Chińczykach generalnie. A ceny nadal będą konkurencyjne.
No, a wygląda na to, że będą,
bo oni się zarzekają,
na to,
że...
co Europa próbuje wprowadzić, Chińczycy odpowiadają dosyć prosto. Ile procent europejskich samochodów produkowanych w Europie jest sprzedawanych na naszym rynku? Zastanówcie się nad tym. A na przykład wielka premiumowa trójka niemiecka sprzedaje ponad 40% swojej produkcji w Chinach.
I teraz właśnie cała zabawa polega na tym...
Więc jak Kuba Bogu, tak Kubie milicja, proszę pana, i może
Chińczycy,
być bardzo ciekawie.
Ja uważam, że już samochód typu ten właśnie Jayku, który jest najbardziej europejski,
no.
Skrojony ewidentnie, on
pod
był projektowany,
nawet.
Tak.
No zajebiście wygląda, nie oszukujmy się.
To już jest bardzo głośny sygnał ostrzegawczy.
Tak.
Tu już to
tak.
pull up, to już tak, tak. Mocno wyje.
Tak.
No, zobaczymy.
Zobaczymy, tym bardziej, że jednak to Chińczycy dostarczają lit do fabryk baterii w Europie. To Chińczycy dostarczają mnóstwo innych materiałów, które tylko oni produkują. I to Chińczycy kupują europejskie produkty premium. Chciałem zauważyć, że szantaż wobec Francuzów pod tytułem nie będziemy brali waszych serów ani waszych win
tak, no
zadziałał w przypadku Stanów Zjednoczonych. Ach!
Ale słuchaj. Sprawa jest bardzo prosta. I oni rzeczywiście słuchają i poprawiają.
Tak.
I jeżeli na przykład te drobiazgi, właśnie to czepianie się moje już... Ale wiesz, jeśli chodzi na przykład o Jayku, to już jest takie cyzelowanie, to już jest takie doskonalenie.
No umówmy się, gdyby cię, nie wiem, Stellantis kiedyś poprosił o raport, to raport by miał 20 stron, a i tak pies z kulawą nogą by na niego w Stellantis nie popatrzył.
Na szczęście Stellantis mnie nigdy o nic nie poprosi.
No, na
i szczęście,
na szczęście mnie też.
No.
Więc wiem, o czym mówisz. Natomiast...
158 tysięcy za to Jayku, to wiesz, że ja sam bym dał.
Tak, no to zaraz ci jakiś pięknoduch powie, że te samochody są subsydiowane przez państwo
nie,
i w ogóle.
Oni
Przepraszam, ja mam na to jedną odpowiedź. A w przypadku europejskiej produkcji, która dla Francji, Niemiec i Włoch, tych trzech głównych krajów, oznacza przede wszystkim wieczne użeranie się ze związkami zawodowymi, które wymuszają nieprawdopodobne rzeczy. Zresztą nasza Solidarność też tutaj ma wspaniałe osiągnięcia, szczególnie w górnictwie.
Pamiętajmy, że Chiny to jednak mimo wszystko
jest gospodarka sterowana. Oczywiście. Ale to w niczym nie zmienia sytuacji. Jeżeli chcesz komuś mówić, że ma brudne paznokcie, to może najpierw obejrzyj własne.
To znaczy, powiem ci tak, Chińczycy wyrzucili kartę na stół i powiedzieli, sprawdzam.
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że słuchaj, po odwiedzeniu fabryki, w której produkowane są Jayku, Omody oraz inne samochody, innych marek należących do grupy.
Arizo, Tiggo, Jezu, ile tam tego
Exit,
jest.
Który oczywiście z tą nazwą nigdy nie opuści Chin, bo Koreańczycy by dostali pryszczy. Ale chodzi o to, że po prostu tam są robione samochody grupy. To jest nowa fabryka w Wuhu.
Bo tam jest siedziba koncernu.
Tak.
Cherry...
Grupy nawet.
Notabene Cherry jest własnością władz tego Wuhu, czy jak to się tam nazywa.
Tak, jest w dużym stopniu tak. Ale to jest inna historia. Ja w tej chwili chcę powiedzieć o fabryce, którą zwiedziłem. Uwielbiam, jak wiesz, zwiedzać fabryki. Jak wiesz,
każdy
jestem
lubi.
Audytorem technicznym i co za tym idzie, naprawdę potrafię się przypieprzyć. W tej fabryce trzech panów w bardzo niedopasowanych garniturach, niedopasowanych do ich muskulatury bardzo rozbudowanej, wywlekało mnie 3 razy z różnych miejsc, gdzie właziłem. Wsadzałem nos, wchodząc bezpośrednio na taśmę. I naprawdę patrzyłem na ręce ludziom. To nie była pokazówka. Oni są najwyższej klasy specjalistami, nawet robotnicy na taśmie. Są przyzwyczajeni do pracy w warunkach absolutnie najnowocześniejszych technik i technologii. Pracują na najwyższych standardach jakościowych, a na taśmie... kilka modeli jeździło z zawieszeniem, przy którym mi szczęka opadła, mianowicie wyraźnie w pełni aktywne zawieszenie pneumatyczne.
No to na razie, wiesz, u nas...
Ale to, ale jest, jest. To jest informacja jest. O poziomie.
Tak, ja wiem.
Kwestia... A jak wszedłem do hali nadwoziowej, gdzie się spawa zgrzewa, to zupełnie myślałem, że zwariowałem. W tej hali jest, uważaj, 362 roboty, co w Europie, w najbardziej wyśrubowanych warunkach technologicznych, to jest kosmos i abstrakcja.
No i w kabince 3 operatorów, którzy tak, to tylko tak. nadzorują.
I ich nie nadzoruje nikt w Indiach zdalnie.
No tak, no więc to jakby ten... Dobrze.
Z tech supportu.
Ja
jestem pod olbrzymim wrażeniem i wszystko chcę podsumować jednym zdaniem. Mianowicie, Chiny wykonały nieprawdopodobny skok cywilizacyjny, już nie techniczny.
Mm-hmm.
Tutaj dygresja. Na ulicach w Szanghaju jest po pierwsze fantastycznie czyste powietrze, po drugie nie ma zakłócenia, nie ma smogu akustycznego. To jest fajne, bo w Szanghaju do tego stopnia jest zabronione używanie sygnałów dźwiękowych.
Zabrudzenia hałasem.
Że można nawet wylądować w areszcie za użycie klaksonu. Nie ma w ogóle czegoś takiego jak jeżdżenie na rowerze inne niż rekreacyjne z wypożyczalni rowerów nowoczesnych. Ci, którzy w legendach i starych obrazkach jeżdżą na rozpadających się rowerach...
9 million bicycles.
Tak, in Berlin.
Beijing,
przepraszam. Natomiast wszędzie... Oni nawet przeskoczyli etap motorynek. Wszyscy jeżdżą elektrycznymi
skuterami. Tak.
Fakt, że można dostać absolutnego kota, jeśli chodzi o to, co oni wyprawiają na jezdni. Tym bardziej, że wieczorem olbrzymia większość tych skuterów elektrycznych jeździ bez świateł. I to jest naprawdę fajne. Omal mnie taki bydlak nie rozjechał, bo raz, że jechał bezszelestnie, bez świateł.
No, to mnie dziwi, że jeszcze, nie wykrywają tego te systemy.
Co jeszcze trzymał w garści smartfon, w który się wpatrywał. A systemy do wykrywania nigdy w życiu nie sądziłem, że można mieć tyle kamer wszędzie.
No a mimo to można popylać na skuterku
bez świateł.
I z telefonem
najwyraźniej
w ręku.
To nie jest przestępstwem ani wykroczeniem.
No właśnie.
W oczach władz kraju.
Nieprawomyślność jest.
Nieprawomyślność zapewne jest.
Dobrze. Słuchaj, to w takim razie tak. Wrócimy jeszcze na pewno do tematu chińskich tych oczekiwanych nowości.
Oho, ile razy będziemy wracali.
Ale też sporo jeszcze innych rzeczy się dzieje, więc następnym razem może pogadamy już tak bardziej, że tak powiem, ogólnie, bo też się dzieje. No to
ale
co?
To będzie znowu za 3 tygodnie.
No, może się wcześniej uda. Dobra.
Chyba, że przez internet.
Albo na przykład jakoś coś się wymyśli. Dobra, dziękujemy w takim razie i...
Miłego myślenia o tym, że Chińczycy się uczą.
Tak, a niedługo my się będziemy uczyli od nich.
Tak.
Do usłyszenia.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.